W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, tam, gdzie dwóch lub trzech w imię Twoje, tam Ty jesteś pośrodku nich i ufamy, że Ty jesteś pośrodku nas, jesteś pomiędzy nami. Zaczynamy to spotkanie w Twoje imię, w imię Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chcemy spotkać się w Tobie, na Twoją chwałę. Chcemy spotkać się w Tobie, żebyś nas prowadził dalej. Chcemy spotkać się w Tobie, Panie, żebyś pokierował naszym życiem, żebyśmy biegli naprzeciw Ciebie, żeby nasze życie zrealizowało się tak, jak ma się zrealizować, żebyśmy doświadczyli zjednoczenia z Tobą, życia w Tobie i z Tobą, Panie. Prosimy Cię, posyłaj swojego Ducha Świętego na nas. Prosimy Cię o Twoje światło, Duchu Święty, o Twoją mądrość, o to, żebyś dotykał naszych serc. O dobre natchnienie, o dobre decyzje. Duchu Święty, jeżeli chcesz nas prowadzić dalej, to dzisiaj działaj przez nas, to dzisiaj dotykaj naszych serc, to dzisiaj pociągaj nas za sobą. Prosimy Cię, przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Powierzamy Ci wszystkich, którzy się teraz z nami łączą. Powierzamy Ci wszystkich, którzy w przyszłości będą odsłuchiwali tej audycji. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Zdrowaś,
Maryjo,
Mario, łaski
łaska pełna,
pełna, Pan
Pan
z
z Tobą,
Tobą.
błogosławionaś
Błogosławionaś
Ty
Ty między
między
niewiastami
niewiastami i
i
błogosławiony
błogosławiony
owoc
owoc
żywota
żywota Twojego,
Twojego,
Jezus.
Jezus.
Święta
Święta
Maryjo,
Maryjo,
Matko
Matko
Boża,
Boża,
módl
módl
się
się
za
za
nami
nami
grzesznymi,
grzesznymi,
teraz
teraz
i
i
w
w
godzinę
godzinę
śmierci
śmierci
naszej.
naszej.
Amen.
Amen.
Święty
Święty
Franciszku,
Franciszku,
módl
módl
się
się
za
za
Święta
nami.
Teresko,
Módl się za nami.
przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Kochani, więc w naszych wieczornych kompletach tutaj w Bolechowie spotykamy się po raz trzeci. Dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani życiem duchowym, łaską, podjęciem tej łaski, witamy Was bardzo serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas pozdrawiają, niektórzy na Facebooku teraz. Pozdrawiamy środowisko Lokomotywy z Trójmiasta, które przygotowuje właśnie warsztaty Rodzice w Akcji. Ściskamy całą lokomotywę i cieszymy się, że jesteście z nami. Pozdrawiamy wszystkich przyjaciół miłości miłosiernej i w ogóle wszystkich, którzy dzisiaj chcą tutaj spędzić trochę czasu.
I może w związku z tym, że troszkę nam czasu już uciekło, to zaczniemy od odpowiedzi na pytania, które pojawiły się po ostatniej audycji.
Tak, w ogóle powiemy, że na stronie audycji z prawej strony w górnym rogu widzicie taką zakładeczkę Zadaj pytanie i można do nas wysłać maila z tym pytaniem. Jeśli będziemy potrafili na to pytanie odpowiedzieć, to odpowiemy i będzie czas na to, to odpowiemy dzisiaj, a może być także przy następnej okazji. I również można do nas te pytania wysyłać przez Facebooka. Natomiast z poprzedniej konferencji, spotkania, zostały nam jeszcze dwa pytania, które ktoś zadał. Za to bardzo Wam dziękujemy, bo to jest dla nas bardzo inspirujące. Pierwsze pytanie dotyczyło, jak pogodzić to, co mówiliśmy, z tym, że w Piśmie Świętym jest napisane: moje myśli nie są myślami waszymi. A co myśmy mówili? Mówiliśmy o tym, że w miarę wzrostu duchowego, stopniowo, gdy nasza emocjonalność się oczyszcza, gdy przestajemy działać na pożądliwości, stopniowo Bóg po prostu mówi przez nas samych. To znaczy, że w jakimś sensie można by powiedzieć, wszystko, co w nas się rodzi, każda myśl pochodzi od Boga.
Czy każda w znaczeniu, no nie, że każda w ogóle, co myślimy, ale jeżeli mówimy o jakichś dobrych natchnieniach, o podejmowaniu właśnie drogi duchowej, czyli takie właśnie współpraca z Duchem Świętym, słuchanie tego, co On mówi przez czasami bardzo proste rzeczy, przez wydarzenia, przez ludzi, przez słowo, słuchanie i odpowiadanie na te takie właśnie dobre natchnienia.
Czego szczytem jest to, co święty Paweł określił jako: żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, czyli właściwie w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. On z góry przygotował wszystkie dobre czyny, abyśmy je pełnili. Więc właściwie każda dobra myśl, uśmiech, jakiś pomysł jest już Bożego pochodzenia. Jak to w takim razie pogodzić z tym, co czytamy chyba w Księdze Izajasza? Moje myśli nie są myślami waszymi.
I tutaj to nie chodzi o to, że myśli, które się pojawiają w naszym umyśle, nie są myślami Bożymi. Tu chodzi o pewien zupełnie inny kontekst. To tak jak z kolei w listach jest powiedziane, że krzyż Chrystusa jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, a dla nas mocą Bożą i mądrością Bożą. To w tym kontekście jest, że drogi Boże nie są naszymi drogami, że to, co naturalne dla ludzi, no, nie jest zawsze zgodne z wolą Bożą. Miłość nieprzyjaciół to nie jest coś naturalnego. Oddanie, przełamywanie siebie, przekraczanie siebie, to nie jest coś naturalnego. To jest coś, do czego rzeczywiście wzywa nas Bóg. I to są te inne drogi, inne myśli. A nie to, że to, co w naszym sercu się rodzi, w naszym umyśle się rodzi, jakaś dobra myśl, że to nie jest działanie Boże.
I to, co staramy się tutaj podkreślać już od kilku naszych spotkań, to to, że jest taka pewna prawda, o której wydaje nam się w naszym kościele, bracia katolicy, zapominamy. Mianowicie takie zdanie. Swoją wolą i energią nie możemy dojść do pełni naszego rozwoju, jakim jest zjednoczenie. To znaczy, my jesteśmy wezwani do zjednoczenia przebóstwiającego już tu na ziemi, ale swoją wolą i energią nie możemy dojść do pełni naszego rozwoju. Czyli po prostu my rzeczywiście konkretnie potrzebujemy modlitwy o łaski uczynkowe, które pozwalają nam wporządkować w życie te Boże natchnienia. Zgodnie z tym, co jest napisane, szukajcie, a znajdziecie. Kto prosi, otrzymuje. O cokolwiek poprosicie, otrzymacie. Wydaje nam się, że naprawdę niewiele osób ma tego świadomość. Wydaje się, że wiele osób modli się o różne sprawy, nawet rozwój Królestwa Bożego na świecie, o nawrócenie Polski. Już nie tylko o takie rzeczy materialne dla siebie. Dobrze, że się o to modlimy, ale że tak naprawdę niewiele osób modli się o to, by ich rozwój postępował. Niewiele osób modli się, krótko mówiąc, o światło na swoje życie wewnętrzne.
Ja
Podczas
myślę, że...
gdy wydaje się, że to właściwie powinna być nasza podstawowa modlitwa, w jakimś sensie podstawowe działanie.
No nie wiem, gdybyśmy sobie zrobili taki maleńki rachunek sumienia, to kto z nas w ostatnim czasie modlił się o zjednoczenie z Bogiem? Jezu, daj mi zjednoczenie ze sobą. Boże, poprowadź mnie tą właśnie drogą.
No podnieście ręce. Patrzymy teraz na Polskę. Widzimy gdzieś tam w Małopolsce ktoś rękę podnosi. O, jeszcze na Mazowszu ktoś podniósł.
Ja powiem szczerze, że sama dawno się o to nie modliłam, chociaż bardzo, bardzo lubię modlić się, poprowadź mnie dalej takim prostym właśnie zdaniem. Ale czy w ogóle modlimy się, Boże, chcę być święta. Boże, daj mi świętość, daj mi łaskę zjednoczenia z Tobą, życia z Tobą.
I nie tylko, ale pokaż mi, jak mam to osiągnąć. Jaki krok mam zrobić. Bo okazuje się, że łaska uczynkowa najczęściej daje nam światło na uczynienie jednego kroku. Można by powiedzieć, że nie jest to jakiś ogromny reflektor, który nas wiedzie na lata w przód, tylko taka lampka, która wystarcza na to, żeby tu i teraz zrobić krok. I teraz to dokonanie jednego pierwszego kroku jest bardzo ważne, bo dopiero gdy go wykonamy, pojawia się następny. Problem polega na tym, że wielu z nas w ogóle nie pyta się o to, jaki ten krok zrobić, w jakim kierunku mam go zrobić. I że jeśli go już nawet wysłyszymy, to nie jesteśmy później temu wierni. A niekiedy latami, godzinami zastanawiamy się, jaka wola Boża, jaka wola Boża, jaka wola Boża, podczas gdy takie rzeczywiste kroki są gdzieś przez nas zaniedbane. Można powiedzieć, że w związku z tym łaska uczynkowa działa przede wszystkim w trzech kierunkach w naszym życiu. Pierwszy kierunek to jest rozwój naszej modlitwy osobistej. Krótko mówiąc, jest to pomysł na to, jak mam zacząć się modlić, jak ma wyglądać moja modlitwa, jakie postanowienie podjąć odnośnie mojej modlitwy. I dzisiaj powiemy bardzo konkretnie o tym, jak to postanowienie powinno wyglądać. I można powiedzieć, że jeśli ktoś zapyta, jak mam się modlić, to zawsze otrzymam odpowiedź. Drugi kierunek to jest nasz rozwój osobisty, czyli Bóg daje nam światło na to, jakie mechanizmy obronne nami kierują i pomaga nam te mechanizmy obronne rozmontowywać. Ja fałszywe, o którym będziemy na pewno jeszcze mówili tutaj w naszych spotkaniach, to jest taka struktura, która musi być rozkruszona, abyśmy mogli wejść w życie Boże. I Bóg daje konkretne bardzo światło na to, w jaki sposób wchodzić właśnie w uwolnienie od ja fałszywego, wchodzić w życie. To są bardzo konkretne odpowiedzi i na dodatek jeszcze też działania Boga w naszym życiu, które wcale w tym momencie nie jest przyjemne, bo rozkruszenie fałszywego nigdy nie jest przyjemne. I trzeci kierunek, do którego nas prowadzi łaska uczynkowa, to jest miłość bliźniego. To jest to, co ja mam czynić, żeby inni ludzie odczuli miłość, oczywiście miłość Bożą.
I postanowienia w tych trzech obszarach najważniejszych, tak można by to nazwać, one są bardzo szerokie, także można powiedzieć, każdy może być zupełnie, zupełnie inne. Można by w skrócie nazwać, że to jest praca nad sobą. I powiem szczerze, że rzadko kiedy w Kościele, rzadko kiedy na katechezie uczy się nas, jak my mamy pracować nad sobą, co to w ogóle jest praca nad sobą. Po co w ogóle pracować nad sobą? Tak jak sobie przypominam siebie z mojej wczesnej katechezy, to pamiętam, że bardzo, bardzo zachęcano nas, dzieci zwłaszcza, do pełnienia dobrych uczynków. I to samo w sobie nie jest niczym złym.
No, dobre uczynki są
Są
dobre.
bardzo dobre i są konieczne. Natomiast miałam takie poczucie, że ja w jakiś sposób muszę zasłużyć na miłość Boga. Ja muszę zasłużyć na to, żeby móc pójść do nieba właśnie przez te dobre uczynki. Ale z biegiem lat zdałam sobie sprawę, że miłość Boża taka nie jest, że te moje dobre uczynki są tak naprawdę Bogu niepotrzebne, jeżeli ja je tylko pełnię po to, żeby zasłużyć, żeby jakoś udobruchać tego strasznego Pana Boga, to zupełnie nie o to chodzi, że praca nad sobą ma zupełnie inny kierunek i zupełnie inną dynamikę wewnętrzną. To zupełnie nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób coś osiągnąć, być jakoś perfekcyjnym albo pokazać Panu Bogu, no zobacz, 597 dobrych uczynków i zasłużyłam sobie na Twoją miłość, tylko praca nad sobą ma być wybiegnięciem ku łasce, ma być współpracą z łaską, ma być tym takim naszym krokiem właśnie w kierunku Boga, kiedy my mówimy Bogu tak, chcę żyć z Tobą. Te moje postanowienia są tak jakby moją świadomością, Boże, mówię Ci tak, chcę, żebyś Ty był w moim życiu najważniejszy, chcę oddać Tobie moje życie.
Dzisiaj chcemy podać bardzo konkretne punkty dotyczące pracy nad sobą. Ale zanim to zrobimy, chcemy się z Wami podzielić pewnymi refleksjami czy zaleceniami siostry zakonnej, która udzieliła nam takich rad listownie. Mamy nadzieję, że okażą się one dla nas wszystkich bardzo cenne. Korzystamy z tych jej zaleceń. A więc zanim powiemy o konkretnych decyzjach, będziemy cytowali fragmenty listu siostry i postaramy się je troszeczkę pokomentować.
Tutaj takie zdanie właśnie z jej listu, kiedy mówi bardzo prosto, czym jest właśnie praca nad sobą. I mówi tak, starać się pracować nad sobą, stale na nowo wracać do tej pracy, to jest nasza synergia z Bogiem, podejmowanie naszego zbawienia, nasza postawa współpracy. Raz potrafimy więcej z siebie dać, kiedy indziej mniej, ale zwalniać się z tego nie można. Jest takie powiedzenie, przypisane Joannie d'Arc. Trzeba walczyć, żeby Bóg dał zwycięstwo. To jest koniec cytatu. I można powiedzieć, że nie ma życia duchowego bez pracy nad sobą.
Powiedzielibyśmy, nie ma życia duchowego bez decyzji, bez konkretnej decyzji.
I tutaj rzeczywiście widzimy, że praca nad sobą jest współpracą z Bogiem, współpracą z łaską, że jest podejmowaniem zbawienia. Zobaczmy, że zbawienie jest dane wszystkim darmo. Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał za nas wszystkich, za każdego człowieka na ziemi, ale nie każdy przyjmuje to zbawienie, nie każdy chce czerpać ze zdrojów zbawienia. I nasza praca nad sobą to jest właśnie to skierowanie się pod to przyjęcie zbawienia, podjęcie zbawienia. To jest nasza współpraca z łaską. Bóg sam bez naszej wolnej woli, bez naszego tak, nie będzie zmieniał naszego życia. To jest nasza decyzja, nasze ukierunkowanie się na Niego.
Można by powiedzieć, że życie duchowe jest czymś bardzo, bardzo. Powiedzieć, że decyzje stanowią fundament życia wewnętrznego. Decyzja stanowi fundament, jeśli chodzi o współpracę z łaską. Jeśli chodzi o technikę w tej współpracy, można powiedzieć, że techniką jest wierność. Czyli jeśli ktoś słuchał poprzednich spotkań, był tam piękne świadectwo osoby, która po sesji poczuła, że ma się modlić. Wchodziła do kościoła, trwała 15 minut czy ileś tam czasu na modlitwie, zaczęła robić to. I teraz rzecz polega na tym, by robić to wiernie, wykonać ten krok. Kiedy to zostanie wporządkowane w nasze życie, Bóg pokaże światło i pokaże, co dalej. Można powiedzieć, że życie wewnętrzne ma taki charakter nieustannego przyrastania, jak śnieżna kula, jak nurt, który płynie cały czas w jedną stronę. I w związku z tym tylko konkretne decyzje mogą nas w ten porządek łaski wprowadzać. Jeśli ktoś będzie miał takie pobożne myśli i pozostanie na tym poziomie, to nic lub niewiele w jego życiu się wydarzy. A więc decyzja, wierność. I już za chwilkę, po przerwie muzycznej, będziemy podawali konkretne punkty odnoszące się do modlitwy i do
i
postanowień.
Jak podjąć właśnie taką pracę nad sobą.
Przypominamy, że nie jesteśmy prawdziwym radio, w związku z tym mamy chwileńkę przerwy w momencie, kiedy puszczamy muzykę. Nie regulujcie odbiorników. Za parę minut będziemy z powrotem z audycją.
I można też zadawać pytania.
Zapraszamy do zadawania pytań i już puszczamy coś do słuchania. Dziękujemy serdecznie za pozdrowienia, które otrzymujemy od Was. Zapraszamy też do zadawania pytań, jeśli coś Was zainteresuje. Przede wszystkim chcielibyśmy sobie przypomnieć, że cała nasza droga duchowa prowadzi nas do tego, byśmy stawali się, można by tak powiedzieć, pojemni na łaskę. Trzeba, by On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Czyli im ja będę mniejszy, Ty, Boże, będziesz większy. Celem naszej drogi duchowej nie jest perfekcja, nie jest doskonałość w rozumieniu jakiejś bezgrzeszności, choć oczywiście w takim znaczeniu najgłębszym świętość to jest bezgrzeszność, ale nasza droga prowadzi nas do pokory i dopiero wtórnie pokora czyni nas pojemnymi na łaskę. I dlatego praca nad sobą nie może być nakierowana na ego. Nie może być związana z tym, że ja chcę coś posiąść lub coś osiągnąć. To jest bardzo ważne, ponieważ my subtelnie możemy tutaj nie trafić w istotę sprawy. Mianowicie jest wielką pokusą uczynić swoją własną doskonałość i perfekcję jako cel drogi duchowej. Celem drogi duchowej jest pokora i miłosierdzie i to się realizuje wobec Ty. Czyli właściwie, jeśli chcę właściwie ustawić swoje życie wewnętrzne, muszę myśleć, co zrobić, żeby innym było lepiej. Co zrobić, żeby moja żona była ze mną szczęśliwsza. Co zrobić, żebym był dobrym ojcem. Jeśli jestem siostrą zakonną, to w jaki sposób bardziej służyć ludziom. Jeśli jestem księdzem, i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie może być ja jako cel drogi wewnętrznej, lecz ty. W związku z tym, że pokora, to praca nad sobą musi być tak ustawiona, żeby nas w jakimś sensie upokarzała, że musi być na granicy naszych jakichś ludzkich możliwości. Nie nazbyt heroiczne postanowienia, bo te mogą być chwilowym zrywem, czyli na przykład postanowienie, jeśli ktoś się w ogóle do tej pory nie modlił, że będzie się godzinę dziennie modlił, jest prawdopodobnie przesadzone. Ale zacznie od 15 minut dziennie. A jeśli nie masz, wydaje ci się, że nie masz na to czasu, to wstań 15 minut wcześniej. To jest tylko jeden kwadransik, aby się móc pomodlić. I nagle okaże się, że pierwszy dzień po audycji jest to proste, drugi jeszcze niesie nas trochę dobrej takiej energii, zapału, ale po 2 tygodniach jest to już chleb mizerny. Jest taki pokarm, który nie daje zbyt wielkiej, można powiedzieć, satysfakcji. Budzik jakby robił mi krzywdę rano. I naprawdę nie mam wzniosłych uczuć, kiedy wstaje 15 minut wcześniej. Tak możesz czuć. W związku z tym pojawia się takie napięcie w człowieku, ponieważ wyczuwa, że jest na granicy swoich możliwości i to właśnie o to by chodziło. Jakie postanowienia podjąć, mamy światło dopiero wtedy, gdy się o to pomodlimy. Można by powiedzieć, że w takim cyklu półrocznym lub rocznym najlepiej włączyć to w jakiś w rok liturgiczny, na przykład zacząć w Adwencie czy w Wielkim Poście. My niedługo tutaj będziemy mieli już Środę Popielcową. Jest to bardzo dobry moment na to, żeby skupić się i poprosić Ducha Świętego o światło na pracę nad sobą, o pracę wewnętrzną, na przykład na najbliższy rok. Od Wielkiego Postu do Wielkiego Postu.
Taki moment zaczynamy od, taki właśnie moment modlitwy o to, żeby Duch Święty dał nam światło, jakie postanowienia podjąć, w jakich obszarach. Zaczynamy też od takiego rachunku sumienia, żeby zobaczyć, poprosić Ducha Świętego rzeczywiście, żeby dał światło, pokazał jakąś prawdę o nas, gdzie nie domagamy, gdzie szwankujemy, gdzie są te takie rzeczywiście dobre obszary do podjęcia tej pracy, w których rzeczywiście będzie to nastawione na jakąś naszą przemianę dla dobra innych. Czyli najpierw taki rachunek sumienia.
Można nawet popytać przyjaciół, żonę, męża, ludzi znajomych, to co w nas widzą? Może to być naprawdę niesamowite doświadczenie zapytać, dać im nawet ankietę do wypełnienia.
Ale czasami wystarczy poprosić o to tylko na modlitwie i natychmiast dzieje się cud, Bóg daje łaskę. Odpowiedź przychodzi bardzo, bardzo prędko przez upokorzenia i jakieś sytuacje z innymi ludźmi. Także
tak.
Można wprost osobę pytać, też można poprosić
zaraz
o to.
Później się żałuje, że się o
że
to,
się to poprosiło.
Ale tak naprawdę nie mamy wglądu w siebie bez drugiego człowieka, czyli musimy zobaczyć siebie w innych ludziach. Gdybyśmy nie mieli takiego lustra, to byśmy mogli myśleć, że kochamy cały świat. A tak coś widzimy o sobie.
I najlepiej mieć do tego kartkę, rzeczywiście robić to też tak, żeby zapisywać sobie takie właśnie, zobaczyć, co nam wyszło, że tak powiem, co nam wypłynęło na tą powierzchnię. I też poprosić Ducha Świętego o jakieś konkretne postanowienia właśnie dotyczące właśnie tych spraw, tych jakichś naszych pęknięć, tych słabości.
Dobrze jest zrobić to na przykład podczas jakiegoś weekendowego skupienia, ale jeśli nie macie na to czasu, zróbcie to w ciągu dnia skupienia. Jeśli nie macie na dzień czasu, poproście, żeby się to zrealizowało w ciągu kilku godzin. W każdym razie warto temu poświęcić czas. Można w ten sposób wejść w tę dynamikę wzrostu, podjęcia łaski. I kiedy już weźmiemy tą kartkę i długopis, zapisujemy te obszary, w których widzimy, że coś się powinno wydarzyć. Też wchodzimy tutaj w jakieś konkretne pomysły, co ja bym mógł zacząć robić. Powiedzmy teraz, jaki charakter będą miały te postanowienia? Pierwsza rzecz to jest to, że te postanowienia powinny być zero-jedynkowe. Co my przez to rozumiemy? To znaczy, że one mają mieć bardzo weryfikowalny, konkretny wymiar. Także kiedy minie czas, w którym mieliśmy coś wykonać, będziemy mogli się obejrzeć wstecz i stwierdzić, było lub nie było. A więc postanowienie nie brzmi w taki sposób, że będę starał się wcześniej wstawać rano, aby się modlić, bo to nie ma charakteru zero-jedynkowego. Co to znaczy wcześniej? Będę się starał, bardzo dobrze, ale jak to się konkretnie będzie wyrażało w Twoim życiu? Postanowienie będzie miało inne brzmienie. 5 minut wcześniej, przed moją godziną normalną wstawania, 7, czyli o 6:40, wstaję, aby móc spędzić 15 minut na modlitwie.
I też takie właśnie powinny być bardzo konkretne, tak jak tutaj właśnie Marcin mówi, że nie, że będę więcej czegoś robić albo mniej czegoś robić, tylko konkretnie, ile razy w dzień, ile razy w tygodniu, ile razy w miesiącu, może coś raz w miesiącu. Także bardzo tak, im konkretniej, tym potem łatwiej zweryfikować, nam jest łatwiej po prostu podjąć te postanowienia.
Następnie druga ważna cecha to znaczy, że to postanowienie powinno się odnosić jakoś do tego obszaru, który mi w tym rachunku sumienia się pokazał. Czyli jeśli na przykład widzę, że moim problemem jest smutek, narzekanie, że jestem człowiekiem, który ma tendencję do zrzędzenia, jakiegoś wyciszenia, ale to nie jest wcale jakiś pokój, tylko po prostu wycofanie, no to moje postanowienie może jakoś tego obszaru dotyczyć. I tutaj może być to na przykład postanowienie, że dwa razy w tygodniu zażartuję w mojej firmie, powiem kawał, chociaż w ogóle...
No to lepiej konkretne dni, wtorki, czwartki,
tak.
A potem mija tydzień.
Może was to zdziwi, że te postanowienia są takie, byśmy powiedzieli, no bardzo proste, byśmy powiedzieli bardzo ludzkie, ale to są właśnie tego typu sprawy. Jeśli jesteś smutasem, masz większą tendencję do ukrywania się, widzisz, że to jest twój mechanizm obronny i właściwie jeśli się odzywasz, to tylko po to, żeby pomarudzić, to możesz sobie wziąć tego rodzaju postanowienie, jeśli ci Pan Bóg taki pomysł da. 2-3 razy w tygodniu, wtorki, czwartki i w piątki Opowiem kawał. Wejdę na stronę kawały.pl czy jakąś tam, ściągnę z internetu, bo mogę nie znać, i opowiem kawał. Jeśli ktoś jest na przykład perfekcjonistą i widzi, że właściwie nie ma w ogóle czasu odpoczynku, że bez przerwy pracuje, można powiedzieć, zasuwa jak motorek i wydawałoby się cudownie, jestem pracowity, ale widać, że to jest mój mechanizm obronny.
Tak, że ta osoba nie robi w zasadzie takich, albo ma poczucie winy, kiedy robi takie rzeczy, które są, można powiedzieć, marnowaniem czasu, marnowaniem pieniędzy, niczemu to nie służy. Na przykład odpoczywają właśnie i nic takiego nie robią. Sobie siedzą, oglądają film, tak bezczynnie, że tak powiem, i mają wtedy poczucie winy, że muszą coś robić, muszą działać. No to wtedy co im
No
proponujemy
to
na
na przykład
przykład?
zaproponujemy im, żeby spróbowały 15 minut dziennie wypić kawę, a raz w tygodniu 2 godziny spędzić czas na trwonieniu w ogóle
Dla przyjemności, tylko i
czasu
wyłącznie.
i pieniędzy czasami dla swojej własnej przyjemności.
A jeżeli ktoś ma problem z lenistwem, no to właśnie też może podjąć coś takiego, że nie wiem, ma dzień, kiedy na przykład robi, nie wiem, sprawy typu odpisywanie na maile, czy na przykład sprząta w domu konkretnego dnia, coś konkretnie robi, zmaga się ze swoją słabością, ze swoim lenistwem.
Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku postanowienie musi być konkretne. Czyli na przykład 15 minut dziennie tej kawy czy herbaty, raz w tygodniu 2 godziny i koniecznie podejmuję to jako moją wierność. I w tym momencie to moje trwonienie czasu z jakąś książką niereligijną, być może nawet lampką winka, jeśli ktoś lubi, jest pracą nad sobą i współpracą z łaską, bo jesteś perfekcjonistą, bo jesteś pracoholikiem i choć inni się cieszą z tego, to ty widzisz, że to jest twój mechanizm obronny. Jeśli jesteś leniuszkiem, to znów postanowienie musi być bardzo konkretne. Dalej, jeśli ktoś na przykład ma taką tendencję, żeby ciągle odnosić sukces, zwyciężać, funkcjonuje niesamowicie wizerunkowo, jeśli jest tak, że jak było 30 słuchaczy, to mu się wyrwie, było około 50. Jak prawda robi ewangelizację, to musi po prostu osiągnąć spektakularny sukces. A jakakolwiek porażka wprowadzi go w jakiś smutek, depresję, zaprzeczanie czasami, jakieś szybkie manewry, żeby tylko się z tym nie konfrontować, to być może dobrze będzie dla takiej osoby na przykład przyznawać się do swoich błędów, mówić o tym wprost. Może być to dla niej naprawdę leczące. Na przykład nie zaprzeczać, gdy ktoś mówi mu coś trudnego, bo te osoby najczęściej zaprzeczają. I
lub
tu
na przykład nie odpowiadać atakiem. Jeżeli mi ktoś coś mówi, to natychmiast trzeba jakoś to, prawda, sobie wytłumaczyć i wtedy szybko atakujemy. To też może być taka, no, postanowić po prostu, że nie będę się bronić, czy że zamilknę wtedy.
I tutaj znów trzeba by było poszukać bardzo konkretnego sposobu realizacji tego postanowienia. I tak dalej, i tak dalej.
Myślę, że tutaj jeszcze tylko warto też powiedzieć, na przykład jeżeli mamy trudności z jakimś takim agresywnym zachowaniem wobec naszych bliskich, z rzędzeniem swoim, nie wiem, swoim mężowi, swoim dzieciom, czy swojej żonie, to też może być piękny obszar do pracy nad sobą, żeby właśnie innym było ze mną lepiej. I w związku z tym na przykład nie postanawiam, że no nie będę złościć się na dzieci, ponieważ to jest postanowienie nierealne. Złościć się na pewno będziemy, ale na przykład, że raz dziennie do każdego dziecka powiem coś miłego. Że kiedy mąż wróci z pracy, nie zacznę od zrzędzenia, tylko świadomie powitam go jakoś czule. I to, można powiedzieć, no też jest bardzo świadomą, konkretną walką, pracą nad sobą, współpracą z łaską.
I tu w ten sposób Monika podała trzecią ważną cechę postanowienia. Przypomnijmy, pierwsza ma charakter zero-jedynkowy, musi być weryfikowalne, bardzo konkretne. Drugie, odnosić się do tej sfery, która jakoś nam się ukaże podczas modlitwy. Jeśli relacja z dziećmi, to jakoś w związku z dziećmi. Jeśli moje cechy charakteru, to właśnie przeciwko temu fałszywemu ja, mechanizmom obronnym. Bardzo konkretnie do tej sfery, która nam się objawi. Jak jestem sztywny, to jak nikt nie widzi, 15 minut dziennie potańczę, chociaż nie znoszę tańczyć, to zrobię to. I trzecia cecha, o której już Monika powiedziała, to jest to, że powinno być w obszarze pozytywnym, możliwym do zrealizowania. Czyli nie ma to postanowienie charakteru, nie będę robił czegoś, bo być może latami nie udaje ci się. Na przykład ktoś, no powiedzmy, ma problem na przykład z masturbacją czy z pornografią. Oczywiście samo postanowienie, że nie będę tego robić, jest czymś dobrym, ale tutaj chodziłoby o to, żeby raczej wzmocnić coś, co jest dla mnie możliwe, niż próbować nie robić czegoś, co od lat mi się już nie udaje. A więc w obszarze takim pozytywnym, raczej wnoszenie jakiejś wartości. Może nie potrafię jeszcze się powstrzymać, może ciągle w tej dziedzinie upadam. Bóg wie, czemu tak jest, chociaż ja się zmagam to, że ciągle jakby łaski na to nie dostaję. Może mi jest potrzebne to upokorzenie. Natomiast w takim razie spróbuję, jeśli to się odnosi do mojego ciała, to postanowię, że na przykład nie będę robił dokładek, albo 15 minut dziennie będę robił pewne ćwiczenia, gimnastykę. Jest to jakoś związane z ciałem. Jest to dla mnie możliwe do wykonania, robić te ćwiczenia. Następna ważna cecha, czyli czwarta już postanowienia, to, że powinno być ascetyczne, ale nie nazbyt
Niezbyt heroiczne.
heroiczne. To już mówiliśmy, ale jeszcze przypomnijmy. Musi być możliwe do zrealizowania, ale mnie kosztować. I to postanowienie w zasadzie powinno się iść w trzech podstawowych kierunkach.
Tak jak Marcin mówił na początku, że przede wszystkim pierwszy obszar, najważniejszy, to znaczy modlitwa. Jeżeli tam mamy jakieś braki, to się nie ma co zastanawiać. To jako pierwsze, bo bez modlitwy no w ogóle życie duchowe, można powiedzieć, nie istnieje. Więc jeżeli w tym obszarze, to na pewno w tym obszarze trzeba koniecznie podjąć jakieś postanowienie.
Drugi ważny obszar to moje fałszywe ja i mechanizmy obronne. O tym będziemy jeszcze bardzo dużo mówić, bo to jest coś, czym się bardzo jakoś z Moniką
Ostatnio.
ostatnio interesujemy. I na pewno będziemy mieli całą audycję na temat ja fałszywego, może następną, nie wiemy jeszcze tego. I to jest też ważne, żeby zobaczyć, jeśli mam jakiś mechanizm obronny i uda mi się go zauważyć, co jest wielką łaską zobaczyć to. To akurat celować właśnie w to. I wreszcie bliźni. Jeśli na przykład nie potrafię kochać mojej jakiejś osoby, wręcz jest to dla mnie bardzo trudne, mogę mieć postanowienie raz na jakiś czas do niej sam zadzwonić, powiedzieć coś miłego. Mogę sobie postanowić, jeśli kontakt dla mnie zbyt trudny, mogę sobie postanowić, że ją pochwalę wobec kogoś. Jeśli w sobie zauważam tego typu obrony, to mogę właśnie przeciwko nim zadziałać. Te trzy obszary: modlitwa, ja fałszywe i konkretny bliźni. Jeszcze w tej części audycji parę faktów dotyczących postanowienia, jeśli chodzi o modlitwę, bo to jest bardzo ważne. Jeśli się nie modlicie wiernie, to my wam już w ciemno mówimy, że Duch Święty wam mówi, że macie podjąć modlitwę. I to postanowienie powinno być sprecyzowane. Jak będę się modlić? Jaka forma modlitwy? Czy to brewiarz, czy różaniec, czy może Pismo Święte,
Czy może modlitwa w
czy
ciszy?
może w ciszy, czy może modlitwa spontaniczna? W każdym razie chcę ustalić formę tej modlitwy. Następnie czas trwania tej modlitwy. 10, 15, 20 minut. I tutaj ten czas jest ważny, że modlę się z zegarkiem w ręku, czyli bardzo dbam o to, żeby nie wydzielam czasu Bogu, tylko bronię Jego czasu przede mną samym. Zegarek jest tutaj rzeczywiście ważnym instrumentem służącym do modlitwy. Następnie pora modlitwy. O jakiej porze chcę się modlić? Rano, czy wieczorem, czy w południe? Jaki czas będzie na
Najlepiej mieć ustaloną stałą godzinę. Oczywiście ona się tam
stałą
wyjątkowo
porę?
może zmieniać, ale jednak jak wiemy, że o 21 albo rano, nie wiem, 6:30, to wiemy, że to jest ten moment i nasz zegar już potem biologiczny też o tym wie.
Wreszcie warto zastanowić się, żeby mieć stałe miejsce modlitwy. Jakieś wydzieloną przestrzeń. Może się uda w domu mieć pokój, w którym się modlę. Stałe miejsce do modlitwy. Może jeśli w domu nie ma warunków, to trzeba będzie to zrobić po drodze z pracy do domu gdzieś w kościele.
Zawsze, jeżeli jest możliwość adoracji, to warto to przed Najświętszym Sakramentem mieć taki właśnie czas na modlitwę, ale w domu także zadbać o to, żeby była ikona, żeby była świeczka, żebyśmy mieli na przykład stołeczek do modlitwy lub nie modlić się, nie wiem,
Tak,
leżąc.
to Monika dodała już ostatnią cechę właśnie, o której powinniśmy pamiętać, czyli postawa na modlitwie. Ona również powinna być ustalona, wymodlona i powinniśmy w niej trwać, czy na krześle, czy na krzesełku modlitewnym, w takiej postawie, żeby ciało nam nie przeszkadzało, a równocześnie by ta postawa była godna, byśmy rzeczywiście mieli świadomość,
Majestatu, że jesteśmy przed
że
majestatem.
jesteśmy przed kimś ważnym. No to, jak już to powiedzieliśmy, chwila muzyki i za chwilę wracamy do Was.
Tyś mnie nauczył, że człowiek to znaczy poczuć smak wina i deszcz na mej twarzy. Do ludzkich spraw cierpliwość i odwaga. Do ludzkich spraw cierpliwość i odwaga. Zobaczyć głębiej niż oko me widzi, że więcej znaczy niż kiedyś myślałem. Iść dalej nawet gdy nikt nie wymaga. Iść dalej nawet gdy nikt nie wymaga. Wtedy przekraczam sercem próg nadziei, nie chcąc zawładnąć, a oddając życie. I to tu stus idę ślady twymi. Milcząc odkrywam szczęścia tajemnice. Wtedy przekraczam sercem próg nadziei, nie chcąc zawładnąć, a oddając życie. I to tu stus idę ślady twymi. Milcząc odkrywam szczęścia tajemnice.
Jesteśmy z Wami. Przyszło dużo ciekawych bardzo pytań. Myślę, że pojawią się one na pewno jeszcze w takim dogrywce w następnym spotkaniu. Ale już teraz pomysł na to, żeby znaleźć od Ani pomysł, żeby znaleźć jedną dobrą cechę w człowieku, którego w ogóle jakoś nie akceptuję i jest mi ciężko na jego widok, to jasne.
Bardzo dobry pomysł na pracę nad sobą. Naprawdę dzieją się wtedy cuda, jak zaczynam inaczej patrzeć na człowieka i naprawdę on ma tą cechę i to nie jedną.
Tutaj też ktoś zapytał, co robić, kiedy nie ma tej wierności, kiedy wszystko jakby stracone. To zaraz właśnie
ale jeszcze zanim o tym
będziemy
powiemy, to
o tym
chcemy
czytać z listu.
Serdecznie pozdrowić małżonków Iwony i Artura Piskału w rocznicę jej ślubów. Ogarniamy Was bardzo serdecznie i ściskamy i całujemy.
Tak, i to Kasia Kalinowska przyznała.
Wiele łask Bożych dla Was.
No, ściskamy Was.
No właśnie, tutaj mimo pracy nad sobą, o postanowieniach o wierności i padło takie pytanie, a co jeżeli wszystko stracone? Można powiedzieć, właśnie taki jest cel pracy nad sobą. Cel pracy nad sobą jest taki, że pokazuje nam naszą słabość. I im bardziej jesteśmy słabi, tym bardziej stajemy się pojemnością na łaskę, tym bardziej widzimy, że my sami nie potrafimy tak kochać, że my sami nie dajemy rady. I dzieje się tak naprawdę to, co się powinno dziać. Jesteśmy oczyszczani. I jeżeli ta osoba, która tak napisała, że co, jeżeli wszystko stracone, muszę powiedzieć, to właśnie wszystko jest zyskane, to jesteś na najlepszej drodze, to jesteś właśnie na drodze ku zjednoczeniu, ku oczyszczeniu. I taki jest paradoksalnie cel pracy nad sobą, że nam wypełnianie tych postanowień często nie wychodzi. Często nam nie wychodzi i to tym bardziej sprawia, że otwieramy się na łaskę. To tym bardziej może sprawiać, oczywiście jeżeli dobrze to przeżywamy, że stajemy się pokorni.
Czyli nie są problemy same, że tak powiem, upadki, tylko jest kwestia to, jak my to przeżywamy. Tutaj jest bardzo istotne, by wejść w tą dynamikę, zrozumieć, że praca nad sobą paradoksalnie prowadzi nas do takiego odkrycia, że my sami z siebie właściwie nic nie możemy. I może ktoś powiedzieć, że to jest jakiś paradoks tej pracy nad sobą, bo można powiedzieć, praca nad sobą prowadzi nas do tego, żeby stwierdzić, że praca nad sobą nic nie daje.
Ale że nam nie wychodzi po prostu, że mamy nadal te same słabości.
A jeśli się jednak coś udaje, to widzimy wtedy, że to naprawdę jest działanie Boże. I przestajemy w tym momencie sobie sami przypisywać jakąś zasługę. I to doświadczenie może mieć tylko ten, kto rzeczywiście pracuje nad sobą.
Może dwa fragmenty z listu właśnie tej naszej znajomej zakonnicy. W odpowiedzi właśnie na to pytanie, co jeżeli wszystko stracone. Są takie okresy też w życiu duchowym, kiedy przeżywamy po prostu zupełne niechęć, rozczarowanie, jakoś po prostu bezsens wszystkiego. Albo właśnie coś nam nie idzie i co po prostu wtedy? I ona pisze tak. Pan jest z nami we wszystkim, więc wszystko może stać się drogą, może być oczyszczeniem. W zależności od tego, jak to przeżywamy. To znaczy, że to nie jest samo w sobie oczyszczeniem, ale w zależności od tego, jak to przeżywamy. I dalej. Jeżeli nie udaje się nam być równymi, sprawnymi, czyli jeżeli mamy te słabości, nie wychodzi nam wszystko stracone, tak? To pisze tak. Bądźmy pokorni. Zamieniajmy wszystko w modlitwę. Umiejmy przeżyć to, że inni to widzą. To znaczy, że inni widzą naszą słabość, naszą porażkę. I uwaga, tym bardziej ufajmy Panu. Bądźmy zdecydowani umrzeć z cierpliwości.
Piękne zdanie.
Tylko Pan wie, co mu się w nas najbardziej podoba. Może właśnie ta nasza zgoda, to nasze zmaganie się, to nasze podejmowanie ciągle na nowo tej pracy, to mu się najbardziej podoba. Może właśnie to, że ja zgadzam się też na swoją słabość, na to, że jestem właśnie taka.
Nie zapominajmy o tym, że droga wewnętrzna prowadzi nas ku pokorze, a nie ku umiejętności, ku pojemności, a nie ku jakiejś opanowaniu, jakiejś techniki, że już sobie z tym radzę. I dopiero w tym uniżeniu Bóg wlewa w nas tą łaskę, którą chce. Niejednokrotnie jest tak, że podejmujemy postanowienie w jakimś obszarze, który wydaje nam się tutaj najważniejszy. Pracujemy, nic się nie dzieje, ciągle nam się nie udaje. Wracamy, upadamy, wracamy, upadamy. Można by powiedzieć jedno wielkie pasmo, jeśli jest to upokorzeń, jeśli jest to właściwie przeżyte i nie wprowadza nas w rozpacz, bo wiele osób porzuca pracę nad sobą właśnie z tego powodu, że nie są w stanie znieść tego upokorzenia, to mamy szansę na to, że Bóg wleje w nas w to, co zechce, wtedy, kiedy zechce i jak zechce. Czasem mówię jakimś osobom, na przykład udręczonym, na przykład już trzymam się tego przykładu masturbacją i latami starają się, nie wychodzi i naprawdę się starają. Ja mówię czasami im tak, mówię, lepiej może dla ciebie wejść, wiesz, z tą masturbacją jako pokorny człowiek do nieba, niż nie wejść tam z powodu pychy. Bo jak ty byś to, rozumiesz, posiadł, jakbyś ty już sam uznał, że ty to wywalczyłeś, to może byś się w ogóle do tego nieba paradoksalnie nie zmieścił. A więc 2-3 postanowienia, nie więcej, uczynić przedmiotem wierności na rok, a po roku...
Albo na pół roku.
Albo na pół roku i zobaczymy po tym czasie, co się wydarzy.
I jeszcze jeden fragmencik właśnie z listu tej zakonnicy, dotyczący właśnie tej dynamiki pracy nad sobą i tej słabości. I rzeczywiście wtedy doświadczamy, że wszystko tak naprawdę jest łaską, że my sami z siebie nie możemy zrobić nic. Ale ona pisze tak. Wszystko oddawać łasce, to jednocześnie robić, co mogę. Choćby to znaczyło stałe zaczynanie od nowa. Nieprzygnębianie się, wytrwałość. Czy nie jest tak, że im bardziej doświadczasz swojej bezradności, a na to trzeba pracować, to w nawiasie, tym ufniej oddajesz, liczysz tylko na Boga. Masz prawo liczyć na Boga. Rzeczywiście, nie trzeba zamartwiać się swoją słabością. Nie zwalniać się jednocześnie z trudu właściwych reakcji, bo to dobrze być słabym. Podejmować trud metanoi, a gdy nam się to kolejny raz rozwala, robić coś pozytywnego z tej rozwałki. Niech słabość uwielbia Bożą łaskawość, darmowość Jego łaski, miłość zawsze i pomimo wszystko. I w końcu niech się cieszy, że słabość może nie obrazić Boga, ale objawić i uwielbić Jego miłosierną miłość. Ale objawić i uwielbić Jego miłosierną miłość. To koniec cytatu.
Się moja żona wzrusza teraz.
Jak tak będzie mówić, to się naprawdę będę wzruszać. I to jest rzeczywiście tak, że my, doświadczając swojej słabości, doświadczamy jednocześnie Bożego miłosierdzia, tej darmowości miłości. I dzieje się naprawdę cud, że my wtedy tak w ten sam sposób patrzymy na innych, że patrzymy na ludzi grzesznych, słabych, potwornych, nie wiem, polityków, którzy nas drażnią i dzieje się cud, bo zaczynamy na nich patrzeć z miłością miłosierną, ponieważ my sami mamy świadomość swojej słabości i tego, że jesteśmy tą miłością miłosierdzią ogarnięci i kochani.
Zrobić coś pozytywnego z tej rozwałki. Słuchajcie, czy to nie piękne?
Piękne zdanie.
My ciągle doświadczamy jakieś rozwałki. I ludzie, którzy do nas przychodzą, ciągle doświadczają jakieś rozwałki. Każde takie wydarzenie, które ciebie boli, często boli twoje ego, twoje ja fałszywe, tutaj jest dużo pytań o ja fałszywe, kochani, na ja fałszywe poświęcimy na pewno co najmniej jedną, dwie audycje, także to się nie martwcie, również o pytania o emocje w życiu wewnętrznym, również o tym będziemy mówili osobno, więc teraz nie, na ten temat nie mówimy. Ale jeśli cię to boli, to możesz przeżyć to ku pokorze albo ku rozpaczy, ku zgorzknieniu. Jeśli przeżywasz ku pokorze, to wygrywasz.
Bo słabość nie może obrazić Boga, tylko objawić jeszcze bardziej Jego miłość, Jego miłosierdzie.
A jeśli twoje narcystyczne potrzeby są takie, żeby zwyciężać w życiu wewnętrznym, to może nawet i dla ciebie lepiej jest upadać, bo zaliczyłbyś postanowienie jako swój kolejny sukces, jako kolejne zwycięstwo i okazałoby się, że to nie zwycięstwo Boga w tobie, tylko zwycięstwo twojego ja fałszywego,
tak naprawdę to
twojego egocentryzmu.
To oddziela nas od Boga. To oddziela nas od Boga, bo my wtedy mamy takie poczucie, że my zasługujemy na, na łaskę, że my zasługujemy na świętość, że to myśmy sobie wypracowali, bo jesteśmy perfekcyjni. A to jest nieprawda. Wszystko jest łaską tak naprawdę i praca nad sobą prowadzi nas nie, można powiedzieć, na wyżyny perfekcjonizmu, tylko w głębiny pokory, w głębiny naszego serca, gdzie jest obecny Bóg.
I tu już jesteśmy w duchowości pustych rąk.
Tak. Jesteśmy znowu w domu.
Jak rybki w wodzie się czujemy w tej słabości. To jest wbrew pozorom trudna duchowość, dlatego że to, co dla nas jest najtrudniejsze, to przyznać się do własnej słabości.
To, co tutaj padało w tym liście dwukrotnie, to podejmowanie od nowa. Rzeczywiście tak jest, że te nasze postanowienia, może być tak, że nam wychodzą i bardzo dobrze, ale może być tak, że nam nie wychodzą. I teraz co dalej? Wstajemy rano i wczoraj nam nie wyszło, przedwczoraj nam nie wyszło i wtedy często jest tak, że rezygnujemy w ogóle. No, mówimy, jak tak, to ja w ogóle się do tego nie nadaję. Dynamika pracy nad sobą jest taka, że ja ciągle zaczynam od nowa, że rano wstaję i tak jakbym dziś na nowo te postanowienia podejmowała, czy podejmował. Ja dzisiaj decyduję na nowo to robić, chociaż mi 10-20 razy nie wyszło. Jeżeli mi dzisiaj nie wyszło, to ja wstaję i ciągle zaczynam od nowa. To jest najważniejsze w tej pracy nad sobą, żeby zaczynać na nowo, nie zniechęcać się tym, że mi nie wyszło. Wiem, że tak jest i jeszcze bardziej przywoływać łaskę Bożą, ale nie możemy się z tej pracy zwalniać. To byłoby uleganie podszeptom diabła, który mówi, no zobacz, znowu ci nie wychodzi, nie nadajesz się, odpędzać go i mówić, ciągle zaczynać od nowa.
Kochani, tośmy już powiedzieli to, co zaplanowaliśmy na dzisiaj. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy do nas przysyłają te pytania. My staramy się uwzględniać zarówno na bieżąco, jak i w planowaniu tego, co będziemy mówili dalej. Dziś nie umiem Wam powiedzieć, co będzie tematem następnego spotkania, albo emocje w życiu wewnętrznym, albo ja fałszywe, lub może jakiś inny temat wypłynie, albo po prostu będziemy odpowiadali na pytania.
Tak, bo to myślę, że może być to też ważne, żeby nie przeoczyć tego ważnego tematu.
Których to pytań jest bardzo dużo i niech każdy, kto posłucha, czuje się upoważniony do zadawania jeszcze pytań. My je, być może, że po prostu zrobimy sesję pytań i odpowiedzi. Ale już wiemy, kiedy to spotkanie nastąpi. 27 marca o godzinie 20:30, tym razem we wtorek.
Wtorek, 27 marca. Godzina już będzie wiosna 20:30. Kalendarzowa.
No i cóż, taki stały nasz apel, że jeśli widzicie sens tych spotkań, to po pierwsze przekazujcie informacje dalej, że się odbywają. I też prosimy Was o wsparcie tej inicjatywy, ponieważ jest to jakaś konkretna praca, nie tylko nasza, ale też innych osób, które współpracują z nami. Będziemy wdzięczni, jeśli ktoś tam sypnie trochę grosza na nasze konto z dopiskiem konferencja. Ale w ogromnej wolności. Pamiętajcie, że radosnego dawcę miłuje Bóg.
I dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze.
I na wieki wieków. Amen. A teraz na koniec jeszcze coś może sobie zagramy. Ściskamy Was, kochani.
Z Bogiem.
Z Bogiem.
To miejsce w pobliżu, jestem tu i czekam. Niech wonność Twych modlitw wypełni przestrzeń w moim sercu. Wypełnij tę grotę, gdzie lękam się zajrzeć. Nikt dotąd nie odważył się tu wejść. Nie płacz, nie płacz, Miriam. Odpocznie we mnie już. Obumarłe, bezbronne i samotne, ziarno we mnie złóż. Zroś je i użyźnij łzami Twoich czułych modlitw. Oczekuj, oczekuj, milczenie okryta. Oczekuj, choć nie czeka już nikt. Miriam, nie płacz, nie płacz, Miriam. Nie płacz, nie płacz, Miriam. Ale weź śpiące ciało w moim sercu złóż. Niech śpi, niech śpi, niech odpocznie.